Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W piątek 18 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś zajmiemy się kościołem na Łotwie. W rozmowie z księdzem Józefem Polakiem opowie nam o nim polski karmelita pracujący w Rydze, ojciec Maksymilian Podwika. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Hansa Henninga Horstmana. Kończy on niebawem misję dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej i przechodzi na emeryturę. Na jego miejsce niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyznaczyło Waltera Jurgena Schmida, który do ubiegłego roku był ambasadorem w Moskwie.
Wieczorem na placu Świętego Piotra odbędzie się modlitewne czuwanie solidarności z Benedyktem XVI. Organizatorem spotkania jest wikariusz generalny Ojca Świętego dla terenu Państwa Watykańskiego, arcybiskup Angelo Comastri. Modlitwę poprowadzi Ruch Miłości Rodzinnej. W diecezji rzymskiej ta katolicka organizacja otacza opieką duszpasterską rodziny i osoby samotne, dla których prowadzi programy katechetyczne. Rodziny uczestniczące w spotkaniu na placu Świętego Piotra odmówią razem różaniec za papieża i owoce jego pontyfikatu.
Kościół na Kubie żywi nadzieję, że Benedykt XVI będzie mógł odwiedzić wyspę, poinformował wczoraj w Hawanie biskup Emilio Aranguren. Okazją może być obchodzone za 2 lata 400-lecie znalezienia figurki Matki Bożej, czczonej w Kobre jako patronka Kuby, powiedział ordynariusz diecezji Olgin na konferencji prasowej o trwającym w kubańskiej stolicy katolickim tygodniu społecznym. Hierarcha należący do stałej Rady Episkopatu odniósł się też do opinii, że Kościół prowadzi rozmowy z komunistycznymi władzami za plecami dysydentów. Tak uważa jeden z nich, Osvaldo Paya. Biskup zaprzeczył, jakoby episkopat wykluczał opozycjonistów z dialogu. Wspomniany działacz opozycyjny podobny zarzut stawia rządowi Hiszpanii. Uważa, że w rozmowach prowadzonych w imieniu Unii Europejskiej z kubańskimi komunistami przystał on na ich warunek niekontaktowania się z dysydentami.
Dodajmy, że inni opozycjoniści nie oceniają działań Kościoła aż tak surowo. Rzecznik Kubańskiej Komisji Praw Człowieka i Pojednania Narodowego Elizardo Sanchez nie wątpi, że episkopat i Watykan działają w dobrej wierze na rzecz więźniów politycznych. Jest natomiast sceptyczny co do szczerości strony rządowej. Opozycjonistka Marta Beatriz Roque uważa, że w rozmowach władze usiłują użyć Kościoła, a zwolnienie jednego chorego więźnia i przeniesienie 12 to jeszcze nie żaden krok. Natomiast nadzieje na owoce wizyty na Kubie szefa watykańskiej dyplomacji gotów jest żywić Guillermo Farinia, skończący już 4. miesiąc strajku głodowego. W mszy, której arcybiskup Dominik Mamberti przewodniczył wczoraj w hawańskiej katedrze, wzięła udział niewielka grupa tzw. dam w bieli, czyli matek i żon aresztowanych dysydentów. Siedziały one w ostatnim rzędzie głównej nawy w białych szatach, w których co niedzielę manifestują.
O roli Kościoła w dialogu mówił wczoraj na 10. katolickim tygodniu społecznym w Hawanie profesor Jorge Dominguez, Kubańczyk z Uniwersytetu Harvardzkiego. Powiedział, że Kościół, prowadząc rozmowy z władzami, winien doprowadzić do otwarcia drzwi, tak by odtąd jego mediacja nie była już na co dzień potrzebna. Profesor Dominguez jest jednym z kilku świeckich specjalistów kubańskich wykładających w USA, którzy zostali zaproszeni do Hawany na tydzień społeczny. Jego wczorajsze wystąpienie na dyskusji panelowej dotyczyło dialogów na wyspie i wśród kubańskich emigrantów oraz między Kubą a diasporą. Obrady otworzył wczoraj arcybiskup Dominik Mamberti wykładem o świeckości państwa. Watykański sekretarz do spraw relacji z państwami zwrócił uwagę, że bynajmniej nie jest ona niezgodna z wolnością religijną, ale wręcz przeciwnie. Przypomniał, że o zdrowej świeckości państwa mówił już ponad pół wieku temu Pius XII.
Gościem w naszym studiu jest ojciec Maksymilian Podwika, karmelita bosy pracujący w Rydze. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Cześć Boże. Witam.
Proszę ojca, po zmianach ustrojowych w dawnym bloku sowieckim w krajach przybałtyckich również otworzyły się nowe możliwości. Można było swobodnie myśleć o podjęciu jakiejkolwiek pracy duszpasterskiej i w to, chociaż niedawno, ale wpisali się również karmelici. Jak się zaczęła współczesna historia karmelitów na Łotwie?
Można powiedzieć, że karmelici na Łotwę przybyli bardziej w wymiarze świeckim, dlatego że pierwsi, którzy złożyli śluby zakonne, to byli świeccy karmelici. Mieli kontakt z karmelitami z Niemiec i Szwecji, o ile się orientuję dobrze. Karmelitą jest biskup Szwecji i oni tam przyjmowali te śluby zakonne. Potem siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus również, jest ich kilka już, mają 3 domy na Łotwie. Następnie siostry karmelitanki bose, które już wybudowały swój klasztor, ale jeszcze nie mają pełnego kompletu sióstr i dlatego jeszcze są w Niemczech, przyjadą koło Rygi do Ikrztyle. Jest też taka wspólnota Mek, świeckich ludzi, którzy żyją według duchowości karmelitańskiej. Kilka lat temu na prośbę tych wszystkich wspólnot zwrócono się do ojca generała, żeby on przysłał karmelitów bosych. Ojciec generał przyjechał do Rygi, rozmawiał z księdzem kardynałem Janem Pujacem. Ksiądz kardynał zaprosił jeszcze raz karmelitów bosych do Rygi i tam od kilku lat już są karmelici. Najpierw była taka propozycja, żeby to była taka międzynarodowa wspólnota, dlatego był i Meksykańczyk, i Hiszpan, i jeden chyba Włoch, jeden Polak. Ostatecznie został tylko ten Polak, ojciec Jarosław Nędza, potem ojciec prowincjał Polski otrzymał od ojca generała taką prośbę, prawie że polecenie do kapituły prowincjalnej, żeby wysłać jednak polskich zakonników do Rygi. Ojciec prowincjał, ojciec Albert Wach, oprosił ojca Stanisława z Usola, z Syberii, a ojciec Stanisław Praciak, który pracował ponad 3 lata na Syberii, przejechał do Rygi, potem mnie i pracowałem na Ukrainie, w Charkowie, przeniesiono do Rygi, tak? Już od października zeszłego roku.
To z pewnością było już trochę czasu, żeby się przestawić, ojcze. Rzeczywistość tamtejszego kościoła z pewnością jest różna i od polskiego, i od włoskiego, od ukraińskiego zapewne także. Co uderza tak na pierwsze wrażenie?
No przede wszystkim tam jest dużo luteran. To jest jedno takie, kilka narodowości. Kościół mi się wydaje, że jest taki właśnie i protestancki, katolicki i prawosławny, bo jest dużo Rosjan. Katolicy to są i Polacy, i Łotysze, i Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Litwini. Dużo katolików. Procentowo mówią, że tyle samo może być luteran, co katolików. Ja myślę, że też prawosławnych. Mniej więcej taka będzie procentowa ilość wierzących. I to jest niezwykłe takie doświadczenie też takiego ekumenizmu może, bo też spotkania są ekumeniczne między luteranami, katolikami, wspólne drogi krzyżowe, wspólne modlitwy, wspólne jakieś akcje takie, protestu, czy jakichś dobrych działań. Jest ciekawe właśnie takie doświadczenie kościoła, który jest rozdzielony, a jednocześnie dążący do jedności. Miasto Ryga, duże miasto, więc to jest prawie 1 000 000, chyba 1/4, czy 1/3 nawet społeczeństwa Łotwy. Co jeszcze uderza? Że w 2 językach mówią na ulicy, łotewski, rosyjski.
Od takiej strony posługi duszpasterskiej, styl parafii, co robicie, jak prowadzicie? Ludzie się rzeczywiście garną, przychodzą, czy trzeba ludzi szukać, wychodzić do nich?
No tak powiem, że w samej Rydze jest chyba około 10 katolickich parafii. Kilka w centrum i reszta tak rozrzucone. Nasza jest niedaleko centrum, za najwyższą górą w Rydze, 28 metrów ma wysokości. Nazywa się Góra Kukucza, Dzeguszkanc. I za rzeką, za górą, za rzeką i w dolinie, o ja tak mówię. Jest to taka mała parafika świętego Józefa, parafia niewielka, maksimum do 500 osób, też może przyjść w niedzielę. Parafia terytorialnie dosyć duża, najwięcej mam, tak widzimy, że jest dużo katolików, gdy są chrzty i pogrzeby. To tak rzuca się w oczy, że chrzcić przychodzą i na pogrzeby zapraszają. A tak nie garną się za bardzo do kościoła. Nie mogę powiedzieć, że się garną, tak, że przychodzą, szukają. Choć indywidualne są takie osoby, które przychodzą, proszą przygotowanie do chrztu, do sakramentów, to są dorosłe osoby. Mnie na przykład uderzyło, że dużo mężczyzn przychodzi. Tak, sami przychodzą. Kilku mężczyzn przygotowuje do sakramentów świętych, czy do chrztu, czy do pierwszej spowiedzi, komunii.
To jest tak, że tę wiarę gdzieś na przykład w rodzinie słyszeli, że coś takiego było, babcia coś mówiła, czy prababcia?
Tak, ja myślę, że mają właśnie takich przodków katolików i oni potem przychodzą. Jeszcze też bardzo ładnie jest prowadzone na Łotwie przygotowanie do małżeństwa. Właśnie dialogi małżeńskie, które są znane też w Polsce. tam mają swój ruch i kardynał, biskupi powierzyli temu ruchowi przygotowanie do małżeństwa młodych narzeczonych. Muszą przejść 9 spotkań, wieczory dla zakochanych to się nazywa, 3-4 godzinne takie wieczory. Uczą się dialogu, słuchania, rozumienia, poznawania siebie. I to kilka razy w roku w różnych miejscach są prowadzone te spotkania dla narzeczonych jako przygotowanie do małżeństwa.
A oprócz tego dla młodzieży są jakieś propozycje?
Są, głównie w centrum. Ja widzę, że tam, gdzie ksiądz kardynał jest, są 3 parafie. I tam przy kurii jest duży budynek i tam się głównie gromadzą różne grupy młodzieżowe, czy modlitewne, czy grupa w obronie życia, jakaś grupa medytacji chrześcijańskiej. Jest również instytut katechetyczny. W tym centrum, można powiedzieć, można znaleźć dużo takich możliwości dla młodzieży, dla tych, co się interesują. Jest nieustanna adoracja. Serce kościoła, można powiedzieć, w samym centrum Rygi, obok Sejmu, obok Pałacu Prezydenta. Tam 3 kościoły katolickie jakby obstawione modlitwą, ochraniają to miasto. To jest niezwykłe. To mi się bardzo podoba. Te 3 kościoły, jeden jest polski, drugi jest łotewski, trzeci jest ładgalski. To znaczy, że tam suma jest w tym języku. To też są przy połotewsku, po polsku, w każdym z nich, ale głównie suma jest właśnie tam. Ładgalia to dawne inflanty polskie i tam najwięcej katolików jest, dlatego oni mają swój język podobny do łotewskiego, oni tam odprawiają.
A wy jak odprawiacie?
My odprawiamy w 2 językach. Po polsku mamy 2 msze, to jest w czwartek i w niedzielę, a resztę po łotewsku. Po rosyjsku ja odprawiam i ojciec Stanisław jeździmy do sióstr Matki Teresy i raz na 2 tygodnie w niedzielę mamy mszę dla ubogich, a większość z nich po rosyjsku mówi. To też takie spotkania, że wchodzę do tej sali, która jest kaplicą, no i tam 80% to mężczyźni. To na takiej mszy to się świetnie modli, jak więcej mężczyzn jest niż kobiet. Przyzwyczajeni jesteśmy w kościele widzieć kobiety jednak, a mężczyzn gdzieś tam się liczy. A tu na odwrót, to trzeba liczyć kobiety, a tak to sami mężczyźni.
Czym to można tłumaczyć?
No właśnie się dziwię, że ubodzy w większości to są mężczyźni, to są jakoś zostawieni, gdzieś nie radzą sobie w życiu. Coś się stało w życiu mężczyzny, ojca.
Nałogi?
Nałogi też, bez wątpienia nałogi, ale dlaczego właśnie mężczyźni są na ulicy, na marginesie społeczeństwa? To ciekawe jest. Mieliśmy teraz rekolekcję z siostrami Matki Teresy, 5-dniowe, one zrobiły rekolekcje wyjazdowe dla tych ubogich. Wzięli cały autobus tych ubogich. No i były rekolekcje takie i konferencje, i modlitwy, i rekreacja. To większość ludzi bezdomnych. To bardzo ciekawe te rekolekcje. Naprawdę byłem zadowolony z tego bycia z nimi, z tymi ubogimi, którzy tam na oczach się zmieniali, nawet na twarzy, jak oni odpoczęli, jak oni mogli coś zjeść spokojnie, jak oni się modlili, jak niektórzy z nich byli uzdrowieni od różnych chorób. Niektórzy tam zaczynali myśleć o chrzcie, o spowiedzi. No, ciekawe doświadczenie pracy z nimi właśnie i współpracy z siostrami Matki Teresy. No i ten język rosyjski tam głównie, z tymi ubogimi. A w innych kościołach to po łotewsku, czy msze na przykład. Ja nauczyłem się tylko odprawiać na razie msze i no, czytam oczywiście po łotewsku. I kazanie mogę przeczytać, jak mi siostra Birutę pomoże przetłumaczyć.
Proszę ojca, myśmy się przyzwyczaili do tego, że na rekolekcje no to ludzie przychodzą ducha odkurzyć, powiedzmy sobie, w Wielkim Poście czy w Adwencie. Ojciec mówi rekolekcje dla nieochrzczonych.
No tam były rekolekcje dla nieochrzczonych też, bo to była grupa taka zebranych, ubogich. Tam było chyba 3 czy 4 katolików, może 12 katechumenów, kilka prawosławnych osób. Kilka luteran, a reszcie nieochrzczeni.
Czy można powiedzieć podstawowa katecheza, ewangelizacja?
No nie była to do końca podstawowa katecheza, bo rekolekcje były poświęcenia by Duchowi Świętemu. Taki temat był ogólny. No podstawowa katecheza o Duchu Świętym na pewno była. Oni uczyli się też modlić. Uczestniczyli we mszy świętej. No ale też takie normalne rzeczy jak modlitwa przed jedzeniem, po posiłku, różaniec uczyliśmy się modlić. Takie podstawowe rzeczy. I oprócz tego dużo zabaw, jakaś taka no, praca w grupach.
Duchowość i integracja.
No coś takiego. Można tak powiedzieć, dlatego że dla tych ludzi to jest bardzo ważna taka integracja, żeby nawet myśmy próbowali wyciągnąć ich talenty, jakie mają. Niektórzy mówili, że nie mają żadnych talentów. Okazało się, że są niezwykli w wielu rzeczach. Na przykład jedna pani tam była i ona myślała, że nie ma talentu, a okazało się, że ona świetnie sobie radzi na ogrodzie. I ona sobie przypomniała, że zawsze lubiła pracować na ogrodzie, że jej to dobrze wychodziło. I taka była szczęśliwa potem, jak wyjeżdżała z tej rekolekcji, że znalazła swój talent.
Ojcze, Każdy zakon żyje w jakiś sposób swoim charyzmatem. Oprócz tej podstawowej posługi już wiemy rekolekcje, nie? Myślicie coś, żeby zaszczepić tam właśnie za tą górą, za tą rzeką, Dźwiną Szeroką? Myślicie, żeby zaszczepić właśnie coś z charyzmatu karmelitańskiego?
No, myślimy, tylko że nie myślimy, co nam z tego wyjdzie. Przede wszystkim mamy możliwość się modlić. To jest rzeczywiście takie ciche miejsce. Możemy tam w ciszy, w modlitwie być. Chcemy też być dostępni jako spowiednicy. To widzę, że tam się to klaruje, że ciągle spotykam ludzi, którzy mówią, no nie mamy się nawet u kogo spokojnie wyspowiadać, że tak powiem, nie? Szukają kierowników duchowych. A to jest jakoś w charyzmacie karmelitańskim, to kierownictwo duchowe, posługa spowiedzi. I widzę, że wszyscy trzej jesteśmy tak jakoś skłonni do tej posługi spowiadania, bycia do dyspozycji, do kierownictwa duchowego. To jest jedno takie modlitwa, kierownictwo duchowe. No i posługa ta, która najbliżej tak może być. Jeden z naszych ojców, ojciec Jarosław, na przykład chodzi też do więzienia. Na terenie naszej parafii jest więzienie kobiece, jedyne na całą Łotwę. I on jest tam takim kapelanem. No chcemy na pewno też modlić się i uczyć modlitwy innych. Ja mam taką możliwość chodzenia na takie dwie grupy modlitewne. U luteran w kościele świętej Gertrudy modlitwa Teze. Gromadzą się młodzi ludzie i my też z naszej parafii kilka osób też przychodzi, ja tam jestem z nimi, jako jedyny duchowny, bo reszta to młodzież. Lubię tak być na tej modlitwie. Inna forma modlitwy i takiego pewnego kierownictwa jest taka charyzmatyczna grupa Efata. Dosyć mocna grupa była kiedyś. Z tej grupy wyszło wiele ciekawych osób, które teraz w Rydze pracują w różnych sekcjach. Na przykład wydają takie jakby oremusy po łotewsku, Mieram Tuwu.
No to jest taka książeczka z tekstami liturgicznymi, z czytaniami na każdy dzień, co
bardzo
miesiąc.
Bardzo dobra. I nie tylko z czytaniami, ale jeszcze na każdy dzień są specjalne fragmenty ojców Kościoła, albo jakichś innych świętych, albo jakieś specjalne modlitwy, czy prawosławne. No, bogactwo Kościoła w tej małej książeczce, żeby tak na każdy dzień dać ludziom taką możliwość zobaczenia, jak Kościół katolicki rzeczywiście to jest pełnia wszystkiego. Na przykład akatyst, dziękczynny, prawosławny był tam włączony przez 12 dni, czy modliliśmy się akatystem dziękczynnym. No i tacy ludzie wychodzą z tej grupy Efata. Ta grupa teraz się rozdzieliła i tam ojciec duchowny seminarium, ojciec Stankiewicz poprosił mnie...
Ojciec Zbigniew, tak?
Tak, poprosił mnie, żebym ja tam chodził na te spotkania, więc chodzę i czasem mówię po tym spotkaniu modlitewnym takie krótkie konferencje o modlitwie, jakby tej dalszych stopniach modlitwy na gruncie świętego Jana od Krzyża, nocy ciemnej. Bardzo mi się podoba to, co święty Jan od Krzyża mówi o życiu duchowym właśnie w tym dalszym etapach życia. Czyli ci, którzy już się modlą, wchodzą w pewnym momencie w noc ciemną. Jeśli tego nie rozumieją, mogą nie korzystać jakby z tych łask nocy ciemnej. Dlatego ja im mówię na przykład o nocy ciemnej konferencji i widzę, że oni to rozumieją, bo oni się długo już modlą. Oni przeszli długą drogę. Ja myślę, że nasze miejsce tam to też będzie właśnie taka posługa ludziom, którzy się już modlą, ukazywać, wyjaśniać niektóre prawdy życia duchowego już na tym dalszych etapach. No jest też instytut na przykład Edyty Stein, którzy prowadzą nasze świeckie karmelitanki i tam też czasem zapraszają nas, żeby jakąś konferencję wygłosić. To też jest tam możliwość, w tym instytucie. Ja myślę, że jakby przyszli tacy ojcowie i byli, czy ktoś z nas, kto by czuł takiego ducha, że mógłby konferencję głosić, wykłady, to jest taka możliwość też, bo jest ten instytut Edyty Stein i z filozofii, z teologii, z mistyki można by tam głosić. Jeden z naszych ojców, ten właśnie ojciec Jarosław, jest spowiednikiem w seminarium duchownym, także to też jest taka nasza posługa. Jest dużo pracy takiej dla nas, karmelitańskiej, i cieszę się, że taka możliwość jest i że tam jestem.
Oby sił i zapału nie brakło. Proszę Państwa, o kościele na Łotwie, o perspektywach zaangażowania karmelitów rozmawialiśmy z ojcem Maksymilianem Podwiką, pracującym w Rydze. Bóg zapłać serdeczne za wizytę w studiu.
Bóg zapłać, przepraszam za błędy językowe, bo się oduczyłem mówić po polsku, ale staram się jak mogę.
Dziękujemy. Boże. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa księdza Józefa Polaka z karmelitańskim misjonarzem na Łotwie kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.